Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office www.cezarygraf.com. Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. To jest program na żywo. Jest 15 maja 2026 roku. Minęła godzina 18.30. Dzisiaj głównym tematem podcastu jest oczywiście podsumowanie wizyty prezydenta Donalda Trumpa i amerykańskiej delegacji w Chińskiej Republice Ludowej. Postaram się tutaj o taki geopolityczny rzut oka na to, co się wydarzyło i czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie, a już są konkretne zapowiedzi, bardzo istotne, już za 5 dni kolejna ważna wizyta w Pekinie. Kto przybędzie, to o tym Państwu powiem. No i ciąg dalszy tych, można powiedzieć, informacji, tych informacji, które mamy, jeżeli chodzi o wstrzymanie transportu amerykańskich wojsk do Polski. Jest coraz więcej komentarzy w amerykańskiej prasie, jest coraz więcej tutaj doniesień o kulisach. Warto się temu wszystkiemu przyjrzeć, bo to w oczywisty sposób wpływa na relacje polsko-amerykańskie, wpływa na kwestie także bezpieczeństwa całego regionu. No i chciałbym, Szanowni Państwo, także dzisiaj poruszyć temat zmiany rządu na Łotwie, właściwie upadku tego łotewskiego rządu przez ukraińskie drony. To jest niezwykle ważny temat, któremu trzeba poświęcić osobne miejsce w podcaście. Także chciałbym wspomnieć o przyjęciu przez rosyjski parlament ustawy, która pozwala prezydentowi Putinowi na użycie sił zbrojnych poza granicami kraju w celu ochrony obywateli rosyjskich. Ja o tym Państwu mówiłem. Mówiłem, że to w Dumie w pierwszym czytaniu właściwie została przyjęta ta ustawa, ale jest to już zakończony proces legislacyjny i warto się temu przyjrzeć, co to tak naprawdę oznacza dla naszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa całego regionu. Natomiast wspomnę też o takich napięciach niemiecko-amerykańskich. Zastanowię się, czy jest to głębszy temat, czy jest to tylko i wyłącznie pewien element takiej gry politycznej. I to tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część. W części drugiej będę odpowiadał na Państwa pytania. Pytania proszę zadawać na czacie, proszę wersalikami napisać słowo pytanie, następnie treść właściwą. W ten sposób będzie mi po prostu łatwiej Państwu odpowiedzieć. Bardzo liczę na Państwa komentarze, na Państwa zaangażowanie. Dziękuję uprzejmie za Państwa obecność. Dziękuję za wsparcie, które otrzymuję od Państwa, i to wsparcie werbalne, i to wsparcie materialne przez Buy Coffee, zrzutkę, PayPal, wpłaty bezpośrednie i program partnerski na YouTubie. Serdecznie Państwu dziękuję. Przypominam o komentowaniu, o subskrybowaniu, o dawaniu łapek w górę, tym przysłowiowym lajkowaniu. To wszystko jest istotne. Wiem, że we wczorajszym programie pojawiły się problemy techniczne. Dzisiaj nie ma tam dźwięku, jest problem. Można w każdym razie spróbować przyjąć taką metodę. Jest na ekranie, który Państwo widzicie, jest taka ikonka koła zębatego. Można spróbować zmienić język na przykład na angielski. To czasami pomaga. Wiem od moich widzów, no różnego rodzaju tutaj ograniczenia YouTube nakłada na filmy, które niekoniecznie idą po myśli, że tak powiem, władzy, więc to absolutnie nie dziwi, że różnego rodzaju tego typu, powiedziałbym, szykany trafiają do takich kanałów i twórców jak ten kanał. No ale to nie ma się co żalić, mówię jak jest po prostu. Natomiast przejdę teraz do podsumowania. Podsumowanie, tak jak wczoraj powiedziałem, bardzo istotne zarysowanie horyzontu 3 najbliższych lat jako budowy tej strategicznej stabilności, podpisanie kontraktu na 200 Boeingów dla Chin. Bardzo podniosła ceremonia, nie tylko w Wielkiej Hali Ludowej wczoraj, 14 maja, także dzisiaj cała ta można powiedzieć, rozgrywka dyplomatyczna toczyła się w Zhongnanhai, to jest taki zamknięty kompleks mieszkalny obok zakazanego miasta, w którym sam przewodniczący Xi mieszka, pracuje i bardzo rzadko wpuszcza obcokrajowców. To jest bardzo istotny, bardzo ważny gest w stronę amerykańskiej delegacji i samego prezydenta Donalda Trumpa. Widać po wypowiedziach chociażby dla Fox News, że ta wizyta zrobiła naprawdę piorunujące wrażenie na Donaldzie Trumpie. Zresztą tak naprawdę obie strony wygrały tutaj to, co było do wygrania w sensie i wizerunkowym, i w sensie takim czysto gospodarczym. Na pewno warto zwrócić uwagę na ten kontrakt na 200 samolotów Boeing 737 w wersji MAX. Nieprzypadkowo Kelly Ortberg, czyli właśnie prezes Boeinga, był na miejscu. Nie wiemy nic na temat zakupu chipów NVIDIA, no bo też tutaj oczywiście szef NVIDIA był. Natomiast już sam fakt, że rewizyta ma nastąpić 24 września. Takie są plany w każdym razie, ponieważ prezydent Trump zaprosił Xi Jinpinga i Peng Liyuan na rewizytę na 24 września 2026 roku. To może mieć bardzo istotne znaczenie wewnątrzpolityczne dla Stanów Zjednoczonych. Chodzi oczywiście o wybory listopadowe, wybory uzupełniające, midterms, wybory uzupełniające do kongresu. To jest niezwykle istotne i musimy sobie zdawać sprawę, że może mieć to bezpośredni wpływ, a jeżeli nie bezpośredni, to na pewno pośredni wpływ na te wybory uzupełniające. Natomiast powiedziałem o kolejnej wizycie, która jest planowana w Pekinie już 20 maja 2026 roku, ma odbyć się spotkanie Xi Jinpinga z Władimirem Putinem. I tu, szanowni państwo, potwierdza się ta moja hipoteza, którą sformułowałem wczoraj, 14 maja, komentując to, co się wydarzyło w Pekinie. Postawiłem taką hipotezę, że mocarstwa po prostu dzielą się strefami wpływów. Kształtuje się nowy koncert mocarstw. Kontynuacja tego, co wydarzyło się 15 sierpnia 2026 roku na Alasce w Anchorage, czyli spotkanie Trump-Putin. Moim zdaniem mamy do czynienia z kontynuacją tych działań i wykuwania się właśnie geopolityki świata wielobiegunowego. To jest cały szereg tych, powiedziałbym, wydarzeń, procesów, wypowiedzi bardzo czołowych polityków światowych, który wskazuje na to, że ten proces po prostu przybiera na sile. Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedzi prezydenta Trumpa dla telewizji Fox News, to trzeba powiedzieć, że resort dyplomacji, jeżeli chodzi o Chiny, wydał jednoznaczne oświadczenie w sprawie wojny USA i Izraela z Iranem. I tutaj próba jakby wyjmowania tego z kontekstu, no, jest po prostu niezasadna. Ja tylko fragment państwu przeczytam tego komunikatu chińskiego MSZ-u. Cytat. Nie ma powodu, by ten konflikt, który nigdy nie powinien się zacząć, był kontynuowany. I resort dyplomacji Chin dodał, że Pekin wspiera wysiłki zmierzające do porozumienia pokojowego, które miałoby zakończyć tę wojnę. Prezydent Trump dla telewizji Fox News powiedział, że Xi Jinping miał obiecać, że nie wyśle broni do Iranu i zaoferować pomoc w odblokowaniu ciśniny Ormus. To może być taka charakterystyczna dla amerykańskiego prezydenta interpretacja tego, co usłyszał w Pekinie. Chińczycy nie przyznają się do tego typu, powiedziałbym, no właśnie działań. A to, że mogło tam paść, że nie wyślą broni, to nie oznacza, że nie wyślą komponentów do budowy rakiet i potrzebnych, czy dronów i tak dalej. W związku z tym myślę, że tutaj jest, pojawił się taki rozdźwięk w mediach, natomiast specjalnie państwu zacytowałem ten kluczowy fragment komunikatu MSZ-u Chin, że jest jakby wskazanie, iż ten konflikt nigdy nie powinien się zacząć, no to jest oczywiste, i będą działania do w kierunku porozumienia pokojowego. No zobaczymy, najbliższe tygodnie przyniosą odpowiedź, jak będzie to skuteczne, natomiast faktem jest, że z tych deklaracji chińskich absolutnie nie wynika, w jaki sposób Chiny miałyby pomóc zakończyć ten konflikt. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio przed rozmowami prezydenta Trumpa i Xi Jinpinga wyrażał nadzieję, że Chiny właśnie użyją swoich wpływów, aby wymusić na Iranowi przyjęcie umowy kończącej wojnę. No ale ja tylko przypomnę, że Iran złożył całkiem sensowną, patrząc na obecną sytuację strategiczną, propozycję pokojową, która została przez prezydenta Trumpa odrzucona. Natomiast o ile w sprawie Iranu Chiny nie złożyły żadnych wiążących deklaracji, o tyle w kwestii Tajwanu Xi Jinping przekazał Trumpowi ostrzeżenie. Przekazał prezydentowi Trumpowi ostrzeżenie, to agencja Xinhua podała to wczoraj. Miał podkreślić, że sprawa Tajwanu, i tu będzie cytat, bo to jest bardzo istotne, nie będzie dobrze rozwiązana. Dwa państwa się zetrą lub nawet znajdą się w stanie konfliktu, co sprawi, że całość relacji chińsko-amerykańskich znajdzie się w bardzo groźnej sytuacji. Koniec cytatu. Było to bardzo mocno wyeksponowane, że jest to najważniejsza kwestia w relacji Stanów Zjednoczonych i Chin. Dlatego przypomnę tylko, co jest niezwykle istotne, iż to jest czerwona linia chińska. Spotkało się to, wydaje się, na razie przynajmniej, ze zrozumieniem amerykańskim. W ogóle temat Tajwanu nie był poruszany na ostrzu noża przez delegację amerykańską. Było to zapewne poruszane na rozmowach roboczych, na rozmowach tych kuluarowych, ale także na tych rozmowach oficjalnych za zamkniętymi drzwiami. A pamiętajmy, że Chiny są największym odbiorcą irańskiej ropy naftowej. W roku 2025 Pekin sprowadzał nawet 90% ropy eksportowanej właśnie przez władze w Teheranie. A zatem jest to niezwykle istotny element. Co do samego Tajwanu, szanowni państwo, no to też trzeba powiedzieć, że geopolityczne znaczenie Tajwanu jest no wszędzie podkreślane, w każdym podręczniku do geopolityki. Tajwan to jest po pierwsze element, a właściwie serce, nawet można powiedzieć, tak zwanego pierwszego łańcucha wysp. Pierwszy łańcuch wysp to jest taka linia archipelagów, która biegnie od Japonii przez Filipiny aż do Borneo. Kontrola nad pierwszym łańcuchem wysp decyduje o tym, czy Chiny mają swobodny dostęp do Pacyfiku, czy też będą zamknięte na swoim wybrzeżu. I dlatego to jest takie istotne dla Stanów Zjednoczonych, bo daje im zdolność do projekcji siły na Indo-Pacyfiku. Kolejna sprawa to są półprzewodniki. Nie jest żadną przesadą, jeżeli powiem, że Tajwan dzisiaj jest gospodarczym sercem świata z uwagi na firmę TSMC, która produkuje około 90% najbardziej zaawansowanych półprzewodników chipów na świecie. To jest, mówimy o tych chipach poniżej 5 nanometrów. I bez tych półprzewodników nie ma nowoczesnego systemu walki, nie ma nowoczesnych systemów zbrojeniowych, systemów obrony powietrznej, nie ma serwerów dla sztucznej inteligencji, nie ma nowoczesnych smartfonów, samochodów i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ewentualna kontrola nad Tajwanem oznaczałaby także kontrolę nad tą technologią, bardzo istotną dla całej gospodarki światowej. I trzeba jasno też powiedzieć, że amerykańska dyplomacja, krótko mówiąc, uznaje oficjalną politykę jednych Chin. Natomiast, bo to często jest nierozumiane i często też dostaję takie pytania od państwa, jak to jest, że Amerykanie uznają politykę jednych Chin, ale z drugiej strony mówią o niepodległości Tajwanu. To znaczy Amerykanie uznają politykę jednych Chin, ale nie akceptują jednostronnej zmiany obecnego statusu tej tej wyspy przy użyciu siły militarnej. I to jest ta różnica, jest specjalna umowa z 1979 roku, która zobowiązuje Stany Zjednoczone do dostarczania Tajwanowi środków niezbędnych do obrony wyspy. Ale Chińczycy z uwagi na położenie geograficzne mają duże możliwości zablokowania, czy też gospodarczego nawet uduszenia wyspy, dlatego to, co teraz wiemy już po, można powiedzieć, po zakończeniu wizyty prezydenta Trumpa w Pekinie, to jest niewątpliwie to, że mamy zarysowaną odwilż w relacjach Waszyngton-Pekin. To jest niezwykle istotne, bo poprzednia wizyta prezydenta Trumpa w Chinach, także Donalda Trumpa, prezydenta USA, miała miejsce w roku 2017. W 2017 Joe Biden nie był w Pekinie ani razu podczas całej swojej kadencji. No i od tego czasu bardzo dużo się zmieniło. Ewidentnie Chiny nadrobiły dystans do Stanów Zjednoczonych, budując swoją gospodarkę, bardzo szeroko się rozpychając na świecie w najróżniejszych sektorach tej globalnej gospodarki. Warto tutaj chociażby powiedzieć, że sztuczna inteligencja to jest coś, gdzie toczy się olbrzymi wyścig. Amerykanie obecnie mają, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, 18% światowego rynku, Chińczycy 10%, ale ta wartość się szybko zmienia, znaczy ten dystans się bardzo szybko zmienia. W związku z tym też musimy sobie zdawać sprawę, że w Stanach Zjednoczonych przez te ostatnie 9 lat pojawiły się problemy związane z inflacją, z bezrobociem, z upadkiem przemysłu. A zatem jest to tak naprawdę, no, można powiedzieć, ogromna zmiana. Podsumowując całą wizytę, myślę, że oprócz kwestii zakupu Boeingów, oprócz kwestii tych okrągłych słów, które tam padły, i zarysowania czerwonych linii przez Chiny, warto zwrócić uwagę na to, że no właśnie, mamy do czynienia z zarysowaniem tego 3-letniego okresu stabilności strategicznej. 3-letni okres stabilności strategicznej, i myślę, że patrząc jeszcze na te firmy, które były reprezentowane, możecie zresztą Państwo jeszcze raz zobaczyć na swoich ekranach to, o czym mówiłem także wczoraj, to niewątpliwie było bardzo, bardzo poważnie potraktowane przez Stany Zjednoczone i można się spodziewać, moim zdaniem, nowego koncertu mocarstw, w którym państwa takie jak Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja będą po prostu ustalać nowe zasady gry. I w tym kontekście trzeba powiedzieć nieco więcej na temat nagłego zwrotu Pentagonu w sprawie Polski. CNN ujawniło te powody decyzji Pita Hegseta, sekretarza wojny, dotyczące wstrzymania planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej, czy tej brygadowej grupy bojowej, ponad 4000 żołnierzy do Polski. Krótko mówiąc, CNN podkreśla, że wpisuje się w działania Pentagonu mające na celu zredukowanie liczby sił amerykańskich w Europie. Po prostu jest to ten element, moim zdaniem jest to skutek dokumentu, który nie został upubliczniony, dokumentu pod redakcją, pod kierownictwem Elbridge'a Kolbiego. Wielokrotnie mówiłem i polecałem Państwu tę książkę, Strategia wypierania Elbridge'a Kolbiego, obecnego podsekretarza wojny, zastępcę Pita Hegseta. To jest człowiek, który był odpowiedzialny za Global Posture Review. Global Posture Review, czyli no, taki właśnie dokument, przegląd amerykańskiego zaangażowania militarnego na świecie, ponad tych 800 baz, ale amerykańskie media również mówią, że ten element ograniczania wojsk ma być też ukaraniem europejskich sojuszników za brak wsparcia. w agresji na Iran, w próbach odblokowania cieśniny Ormus. Prawda jest taka, że Pentagon nie przedstawił dotąd żadnych pełnych wyjaśnień dotyczących powodów tej decyzji. I ja, szanowni państwo, też tutaj wielokrotnie mówiłem o tych napiętych relacjach amerykańsko-niemieckich z jednej strony, ale z drugiej strony o konkretnych działaniach Pentagonu w ramach tak zwanego NATO 3.0. To właśnie Elbridge Colby, wspomniany przeze mnie, zaproponował przekształcenie Sojuszu Północnoatlantyckiego w NATO 3.0, czyli owszem, parasol atomowy dla Europy, dla europejskich sojuszników USA tak, ale obrona konwencjonalna już niekoniecznie i na pewno nie w dużej skali. Stąd redukcja amerykańskich wojsk, stąd ten dokument, który został utajniony, Global Posture Review. Tam zapewne, w mojej ocenie, są plany systematycznego wycofywania, redukowania amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Mówi się o wycofaniu sporej części wojsk z Rumunii, z Niemiec. To także wpływa na te napięcia amerykańsko-niemieckie. Ostatnio kanclerz Friedrich Merz nie przebierał w słowach podczas swojego wystąpienia w Würzburgu. Tam spotkał się z uczestnikami zjazdu katolików niemieckich, to tak na marginesie, i powiedział, że dzisiaj nie zachęcałby swoich dzieci do wyjazdu i edukacji w Stanach Zjednoczonych, czy do edukacji i pracy. Powiedział, że jest wielkim wielbicielem Ameryki, to cytat z kanclerza Merz, natomiast dzisiaj już by tego nie polecał. Już tego nie polecał. To jest cytowane, szeroko cytowane przez agencję DPA, ta wypowiedź. Natomiast to absolutnie nie zmienia decyzji amerykańskich. Przypomnę tylko, że ta informacja o anulowaniu rozmieszczenia sił była już podawana 1 maja, i mówimy o tej brygadzie w Polsce, wtedy, kiedy Pentagon zapowiedział wycofanie ponad 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. No i w związku z tym to było wszystko po tej wypowiedzi Merca, że Stany Zjednoczone są upokarzane przez Iran. Takie zresztą słowa padły. Natomiast moim zdaniem te słowa nie miały decydującego znaczenia. Myślę, że to w Polsce zwłaszcza zbyt wielką wagę przywiązuje się do tych słów kanclerza Merca. Uważam, że te decyzje są po prostu, jeszcze raz podkreślam, są skutkiem diagnozy, jaka była zawarta w Global Posture Review, plus efektem wdrażania w życie dwóch amerykańskich strategii, Narodowej Strategii Bezpieczeństwa i Narodowej Strategii Obrony. Te dwa dokumenty, o których państwu już szeroko mówiłem, referowałem to, analizowałem te dokumenty, one jasno pokazują, że Europa jest trzecio-czwartorzędnym obszarem zainteresowania geostrategicznego. Oczywiście w dokumencie takim jak Narodowa Strategia Bezpieczeństwa czy Narodowa Strategia Obrony, Europa jest wymieniana na trzecim miejscu po zachodniej hemisferze, po Indo-Pacyfiku. Czwarty jest Bliski Wschód, no ale 28 lutego bieżącego roku przedefiniował znaczenie Europy i Bliskiego Wschodu. Zdecydowanie interesy Izraela są ważniejsze dla Amerykanów niż interesy Europy, stąd te wszystkie działania. No i teraz, szanowni państwo, warto przyjrzeć się temu, co ma się wydarzyć, tym zapowiedziom wizyty prezydenta Władimira Putina 20 maja 2025 roku. Krótko mówiąc, nawet amerykańskie media zwłaszcza podkreślają, że może dojść do pogłębienia partnerstwa strategicznego między Moskwą a Pekinem. I to jest moim zdaniem dobry trop, to znaczy to pokazuje, że ten koncert, w tym koncercie mocarstw dzisiaj na świecie, Rosja odgrywa istotną rolę. Oczywiście potencjał gospodarczy Rosji jest nieporównywalnie mniejszy niż Chin, ale znaczenie geostrategiczne Rosji, także kontrola nad północną drogą morską, obecność w Arktyce, która jest obszarem nowej zimnej wojny, w sposób niezwykle mocny lewaruje pozycję Rosji, i w tym kontekście, jak przekazał zresztą Dmitrij Pieskow, przygotowania do podróży rosyjskiego prezydenta zostały już zakończone, a zatem jest to potwierdzone i moim zdaniem można się spodziewać uszczegółowienia tych nowych zasad gry. Zresztą chińskie media, między innymi South China Morning Post, również potwierdziły tę wizytę. Ja tylko przypomnę, że obaj politycy Xi Jinping i Władimir Putin spotkali się dotąd już ponad 40 razy. Ponad 40 razy. Jeśli chodzi o ostatnie spotkanie Putina i Xi, ono się odbyło we wrześniu 2025 roku w Pekinie. Ta współpraca została zacieśniona. Ona się od 2022 roku bardzo, bardzo pogłębiła. Ja tylko przypomnę, że że Chiny i Rosja podpisały umowę o partnerstwie strategicznym, była wtedy to nazywana szeroko w mediach rosyjskich porozumieniem bez granic. Porozumieniem bez granic. I do podpisania tego dokumentu, tej umowy o strategicznym partnerstwie rosyjsko-chińskim doszło niespełna 3 tygodnie przed rozpoczęciem drugiej fazy wojny na Ukrainie. Natomiast jeżeli chodzi o tematy, na pewno Bliski Wschód, na pewno wojna na Ukrainie to będzie coś, co będzie szeroko omawiane w tym kontekście i w kontekście decyzji amerykańskiej o redukcji, czy o niewysłaniu tej brygady pancernej do Polski. Warto powiedzieć o decyzji rosyjskiego parlamentu, który formalnie zatwierdził ustawę pozwalającą władzy, zwłaszcza oczywiście prezydentowi, na wysłanie, na użycie sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej poza granicami kraju w celu ochrony obywateli rosyjskich. No i w praktyce te nowe przepisy znacznie poszerzają możliwości Władimira Putina, które dotyczą prowadzenia operacji wojskowych poza granicami Rosji. Ta, jak możemy przeczytać na stronie rosyjskiej Dumy, przeczytać w ogóle cały ten akt, no to ustawa ma umożliwić tak naprawdę reagowanie w sytuacjach, gdzie rosyjscy obywatele za granicą byliby przetrzymywani, byliby ścigani lub sądzeni przez zagraniczne instytucje bez udziału strony rosyjskiej, bez możliwości dopuszczenia strony rosyjskiej do procesu, do kwestii obrony i tak dalej. Zresztą przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin zaczął ostatnio dosyć sporo się na ten temat wypowiadać i przekonywał, że, czy próbował przekonywać, że państwa zachodnie wykorzystują wymiar sprawiedliwości jako narzędzie politycznej presji wobec różnych ludzi, którzy sprzeciwiają się na przykład decyzjom europejskich elit. No i jego zdaniem Moskwa ma prawo do ochrony swoich obywateli przebywających poza krajem. Gdyby taka ustawa obowiązywała w sytuacji, kiedy Polska zatrzymała na żądanie Ukrainy rosyjskiego archeologa, to teoretycznie prezydent Putin miałby narzędzia prawne do tego, aby przeprowadzić operację uwolnienia rosyjskiego obywatela. To jest groźna sytuacja, to jest sytuacja, która jest silnym sygnałem strategicznym dla tej części Europy, dla naszej części Europy, Europy Środkowo-Wschodniej. Ten argument o konieczności ochrony ludności rosyjskojęzycznej był wielokrotnie wykorzystywany w działaniach geopolitycznych prowadzonych przez Kreml. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Pamiętamy tę retorykę z 2014 roku, kwestia aneksji Krymu, ale także przed rozpoczęciem drugiej fazy tej wojny ograniczonej w 2022 roku też było to jak najbardziej używane. Natomiast szef Komisji Obrony w Dumie, Andrzej Kartapołow, powiedział takie znaczące słowa. On tam, jakby tłumacząc potrzebę wprowadzenia takiej ustawy, powiedział, że jest to odpowiedź na wzrastającą rusofobię za granicą. Takie słowa padły. No i to się oczywiście wpisuje w te rosnące napięcia Rosja-NATO. Myślę, że tego typu działania pod dyktando ukraińskich oligarchów czy ukraińskiego establishmentu, jak aresztowanie rosyjskiego archeologa, niestety podbijają ten bębenek. Rosja odpowiada ostro. Natomiast patrząc na to, co się dzieje w krajach bałtyckich, widać, że zapowiadane napięcie w relacjach NATO-Rosja przez niemieckie media, mówiłem Państwu o tym, że niemieckie media mówiły o maju jako wzrostowi tego napięcia, no ewidentnie, to się wszystko potwierdza. To znaczy widzimy, że łotewski rząd upadł. upadł przez ukraińskie drony. Liderka głównej siły tworzącej właśnie ten łotewski rząd, jest taka koalicja Nowa Jedność, Ewika Silina, podała się do dymisji. I łotewski rząd upada na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi, a przypomnę, że wybory parlamentarne na Łotwie są planowane na październik tego roku. Na październik tego roku. No, tam Silina mówiła, że się rezygnuje, ale się nie poddaje i tak dalej, no ale prawda jest taka, że sytuacja w krajach bałtyckich jest po prostu trudna. Przestrzeń powietrzna tych krajów jest wykorzystywana do agresji na Federację Rosyjską. I ewidentnie, że też mówiłem Państwu o dymisji najpierw ministra obrony Andrisa Sprutsa, który podał się do dymisji po tym właśnie, jak pojawiła się ta uzasadniona zresztą fala krytyki o naruszaniu przestrzeni powietrznej Łotwy przez ukraińskie drony i wykorzystywaniu tego terytorium. To był ten słynny incydent z 7 maja. Jeden z zresztą z tych ukraińskich dronów uderzył w skład paliw w Rzeżycy, to tak bardzo widowiskowo wyglądało, ale bardzo groźnie. Kolejny alarm dronowy był ogłoszony, co ciekawe, tej nocy, z 14 na 15 maja i ten alarm obowiązywał aż 5 godzin, szanowni Państwo. I ja tylko przypomnę, że Łotwa, podobnie zresztą jak inne kraje bałtyckie, Litwa, Estonia, nigdy nie wyraziły zgody na to, aby oficjalnie podkreślam, aby Ukraina wykorzystywała ich przestrzeń powietrzną do ataków na Rosję. Było zresztą nawet takie wspólne oświadczenie tych trzech państw w kwietniu tego roku. To zresztą było zaraz po tym, jak w marcu w cudzysłowie zabłąkane ukraińskie drony miały zaatakować cele w obwodzie leningradzkim. Słynna zresztą też ten incydent 25 marca, kiedy dron ukraiński uderzył w komin elektrowni w Estonii. Zresztą te ukraińskie drony pojawiły się także na terytorium Finlandii. A zatem mamy sytuację bardzo niebezpieczną. A to trzeba zadać pytanie, jak to się dzieje, że kraje bałtyckie wydają wspólnie oświadczenie w kwietniu, że one nie wydają zezwolenia na używanie ich przestrzeni powietrznej do operacji ukraińskich przeciwko Rosji, a ukraińskie drony bez problemu wlatują w przestrzeń powietrzną NATO i NATO w ogóle nie reaguje. Gdzie jest Komitet Wojskowy Sojuszu Północnoatlantyckiego? Przecież te kraje powinny uruchomić chociażby artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego i zażądać konsultacji i przeciwdziałania temu. Bo to, że wydają oświadczenia, a z drugiej strony pozwalają biernie na wykorzystywanie swojego terytorium do ataków na Rosję, przybliża te kraje do wojny z Rosją, a co za tym idzie, także niestety nasz kraj. Zatem sytuacja jest, szanowni Państwo, bardzo niebezpieczna. Sytuacja się robi bardzo niebezpieczna, biorąc pod uwagę odprężenie, czy zalążek odprężenia w relacjach amerykańsko-chińskich i już obserwowane odprężenie w relacjach amerykańsko-rosyjskich, amerykańsko-białoruskich, postawienie przez Stany Zjednoczone na Niemcy jako głównego, nazwijmy to, gwaranta bezpieczeństwa konwencjonalnego w Europie, takiego senior partnera, jasno pokazuje całe bankructwo polskiej polityki zagranicznej. Dlaczego? Dlatego, że ja tylko przypomnę, bo pamięć ludzka jest ułomna i często nie pamiętamy tego, co się wydarzyło zaledwie kilka lat temu, a ja tylko przypomnę, że w roku 2022 byliśmy zasypywani informacjami o tym, że Polska bezwarunkowo wspierając Ukrainę będzie lewarowała rzekomo swoją pozycję i będzie głównym partnerem strategicznym dla Stanów Zjednoczonych i będzie liderem tak zwanego Międzymorza. No okazało się, że Polska nie tylko pozbyła się mnóstwa sprzętu z magazynów Wojska Polskiego, które w większości był przekazany nielegalnie na Ukrainę, z ominięciem artykułu 89 Konstytucji. Te umowy z Ukrainą po prostu nie są ważne, nie mają mocy prawnej, bo nie przeszły tak zwanej dużej ratyfikacji zgodnie z artykułem 89 Konstytucji, ale także polska pozycja w regionie znacznie, znacznie osłabła. Mamy strategiczne partnerstwo niemiecko-ukraińskie ponad głowami decydentów państwa polskiego, mamy odprężenie w relacjach amerykańsko-białoruskich robione ponad głowami decydentów państwa polskiego, no i mamy wreszcie groźbę wciągnięcia Polski do wojny. Zatem tutaj niestety sytuacja państwa polskiego bardzo, bardzo zmieniła się na niekorzyść, a to, co o czym państwu mówię, o tym świcie geopolityki świata wielobiegunowego, pokazuje, że establishment polityczny III Rzeczpospolitej kompletnie nie rozumie mechanizmów geopolitycznych dzisiaj. Cały czas wierzy w Pax Americana, którego już po prostu dawno, dawno nie ma. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu za Państwa udział. Jest nas ponad 1500 osób na żywo, już 1600 osób na żywo. Dziękuję za Państwa wsparcie, dziękuję za Państwa komentarze i pytania. Za chwilę przejdę do odpowiedzi na pytania. Przypomnę tylko, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, Cezary Graf www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego. Pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania. Pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich. Prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób. Osób, które starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. A ja już, Szanowni Państwo, przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania. Deszcz Baldur pyta, czy zauważył Pan, że Donald Trump siedział niżej niż prezydent Chin, mimo że mieli na pierwszy rzut oka takie same fotele. Czy to było Pana zdaniem pokazanie wyższości Chin? No, tego typu triki są stosowane w dyplomacji, nie tylko w dyplomacji, w dziennikarstwie, kiepskim dziennikarstwie również, natomiast no, to ewidentnie widać, że Chińczycy bardzo mocno symbolicznie podeszli do tego. Nie wykluczam, że tak mogło być, ale tak naprawdę, bo Chińczycy rozmawiali generalnie z pozycji siły. To, jak się mówi w... To Donald Trump był tym politykiem, który potrzebuje i potrzebował i potrzebuje wsparcia Chin, jeżeli chodzi o wybrnięcie z twarzą z tego kryzysu wokół Iranu, bo nie mówimy tylko i wyłącznie o agresji amerykańsko-izraelskiej na Iran, ale o wszystkich konsekwencjach tego, a konsekwencje mają charakter globalny. Idziemy dalej. Użytkownik Gozduk pyta, czy wyobraża Pan sobie scenariusz, w którym Rosja razem z Ukrainą podejmują wspólny wysiłek wojenny w celu zdominowania wschodniej części Europy? No niekoniecznie wojenny, niekoniecznie wojenny. Oba państwa, gdyby nastąpiła reorientacja sojuszy i także nawiązanie powrót do business as usual z Niemcami, mogą swobodnie tutaj kształtować tę politykę, tę geopolitykę Europy Wschodniej. Tak, wyobrażam sobie, jak najbardziej sobie wyobrażam, niestety taki scenariusz. Piotr Grochowski, czy porozumienie Polski z Wielką Brytanią na wypadek wojny może polegać na zasilaniu Wojska Polskiego rekrutami pozyskiwanymi siłą na wyspach? To ciekawe pytanie. 27 maja bieżącego roku ma być podpisany układ obronny, tak to nazwijmy, z Wielką Brytanią, choć ja jestem pełen obaw dotyczących tych właśnie dziwnych traktatów. Traktatu z Nancy z 2025 roku z Francją, traktatu z Wielką Brytanią 27 maja i planowanego traktatu z Niemcami na 17 czerwca, to pokazuje, że jest jakaś próba zacieśniania relacji z grupą E3, z tak zwanym filarem czy rdzeniem tak zwanej koalicji chętnych, ale obawiam się, że to będzie próba wypuszczenia Polski przodem, jeżeli chodzi o jakiekolwiek napięcia z Rosją, czyli pozycjonowanie Polski jako zderzaka strategicznego pod, no właśnie, naprędce stworzonymi jakimiś pozorami gwarancji bezpieczeństwa. Pozorami, bo doskonale wiemy, że zdolności Brytyjczyków do jakiejkolwiek lądowej projekcji siły są minimalne, nie mają żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o taki teatr działań, jak jest na nizinie wschodnioeuropejskiej. Czy może to pomóc właśnie, jakby to powiedzieć, no wyłapywać czy rekrutować Polaków na wyspach, czy siłą rekrutować na wyspach? To jest dobre pytanie. Ja tego tekstu tego traktatu jeszcze nie widziałem. Przeanalizuję go oczywiście, jak tylko ta część jawna będzie upubliczniona, będzie w domenie publicznej. Spodziewam się, że mogą być tajne załączniki do tych umów, które oczywiście nie będą w domenie publicznej. Natomiast no, nie wykluczam, że coś takiego może mieć, ale nie chcę spekulować. Będę miał dokument, przeanalizuję go dla Państwa i będziemy mówić o konkretach, o faktach. TJJ Tombo, biorąc pod uwagę żydowskie marzenie o wielkim Izraelu i to, że mają tak potężne lobby w USA, czy możliwe jest, że Amerykanie często wspominają o opuszczeniu NATO, aby móc zaatakować Turcję? Jeżeli dobrze rozumiem, to chodzi o ewentualny atak Izraela na Turcję. Nie Stanów Zjednoczonych, ale Izraela, tak? Tak, myślę, że to jest możliwe. Ja mówiłem, ustosunkowywałem się do tego, bo Państwo często pytaliście o to. Zresztą nawet w prasie głównego nurtu pojawiły się, co ciekawe, te informacje o tych narastających napięciach izraelsko-tureckich, łącznie z możliwością wojny. Dlatego to ograniczanie, ja się spodziewam tego, że Amerykanie będą systematycznie rotować tak swoimi kontyngentami zagranicznymi, aby też ograniczyć swoją obecność w Turcji. Fundamentalnym pytaniem, na które musimy sobie odpowiedzieć, jest to, czy Amerykanie, rolując swoją obecność, zdecydują się na, powiedziałbym, usunięcie broni jądrowej, taktycznej amerykańskiej broni jądrowej z terytorium Republiki Tureckiej. Tego nie można wykluczyć. Gdyby tak się stało, to będzie papierek lakmusowy. To będzie papierek lakmusowy, że jest zielone światło dla Izraela na, nazwijmy to, bardziej zdecydowane kroki wobec rządu w Ankarze. To będzie papierek lakmusowy. Dopóki tam jest taktyczna amerykańska broń jądrowa, jakikolwiek większy konflikt jest bardzo ryzykowny. Jest, delikatnie mówiąc, bardzo ryzykowny dla Izraela, natomiast gdyby Amerykanie rzeczywiście ograniczyli tę obecność i wycofali taktyczną broń jądrową, chodzi o te bomby lotnicze, no to tak, to wtedy takie zielone światło by się pojawiło. Pani Bożena Rakowska pyta, czy Polska ma szansę, żeby nie być wepchnięta do wojny. Oczywiście, że tak. Ja w tej swojej najnowszej książce Geopolityka świata wielobiegunowego, oprócz zadawania pytań strategicznych, też formułuję takie postulaty strategiczne dla państwa polskiego, w jaki sposób uniknąć tej wojny. To jest kwestia zmiany. Ja wiem, że najchętniej byśmy chcieli wymienić cały establishment polityczny, ale no to jest political fiction. To jest political fiction. Tutaj muszą nastąpić rozsądne zmiany. Jeżeli chodzi o wybory parlamentarne w roku 2027, tutaj muszą nastąpić zmiany, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące polityki, strategii polityki zagranicznej. No nie można tej polityki uprawiać w taki sposób, jak robi to minister Sikorski, że podbija ten bębenek prowojenny. W tej sytuacji normalizacja relacji z Rosją, z Białorusią jest absolutnie kluczowa. Penalizacja banderyzmu jest absolutnie warunkiem koniecznym i warunkiem brzegowym w ogóle do jakiegokolwiek nawiązywania dobrosąsiedzkich relacji z Ukrainą. Nie ma mowy w ogóle o żadnych dobrosąsiedzkich relacjach, dopóki banderyzm nie jest penalizowany ani w Polsce, ani na Ukrainie. Nie ma mowy w ogóle o jakichkolwiek dobrosąsiedzkich relacjach, jeżeli takie grupy, takie ruchy jak ruch azowski będą odwoływać się do zbrodni tradycji. Tak? No to jakby wielokrotnie o tym mówiłem, ale to warto oczywiście, to warto powtarzać. Pamiętajmy, że korupcja na Ukrainie jest gigantyczna, gigantyczna. Ja wielokrotnie to podkreślałem, że ludzie z najbliższego otoczenia Wołodymyra Zełenskiego są zaangażowani, zamieszani w gigantyczną korupcję. Ja już mówiłem o byłym wicepremierze Czernyszowie, który robił sobie w Warszawie zdjęcia z ministrem Tomaszem Siemoniakiem, ministrem koordynatorem służb specjalnych. Ja nie wiem, kto w ogóle dopuścił do tego. Przecież Agencja Wywiadu ma informacje na temat, ma swoje aktywa operacyjne na Ukrainie. Przecież jest jasne, że było oczywiste, że ten człowiek dostanie zarzuty korupcyjne. Dostał je kilka miesięcy po spotkaniu w Warszawie z czołowymi polskimi politykami. No przecież tego można było spokojnie uniknąć. Także tak wygląda cała ta sytuacja. Będziemy świadkami coraz ciekawszego teatru politycznego nad Dnieprem. Pytanie, czy Andrii Jermak będzie aresztowany, bo to, że jest wniosek o areszt, to jest jedna sprawa, ale pamiętajmy, jak było z Timurem Mindiczem, przyjacielem Wołodymyra Zełenskiego, który przyleciał do Polski, czy przyjechał właściwie. W Warszawie spędził noc w 5-gwiazdkowym hotelu, po czym następnego dnia wyczarterowanym samolotem z Okęcia odleciał w stronę Izraela. Moim zdaniem taki wariant jest możliwy. I warto byłoby prześwietlić interesy Andrija Jermaka nad Wisłą. Prześwietlić jego spotkania z ludźmi nawołującymi do Ukropolu i tak dalej. Artur BS2YG, czy mógłby pan zrobić odcinek poświęcony przyczynom upadku I Rzeczpospolitej, szczególnie w kontekście błędów Polaków i ich przywar wykorzystanych przez zaborców? Dziękuję i pozdrawiam. Również dziękuję i pozdrawiam. Ciekawy temat. Postaram się zrobić taki materiał na moim drugim kanale, Akademia Geopolityki. Ostatnio nie było tam nowych nagrań, zbierałem materiały do kolejnych odcinków, także myślę, że jak najbardziej taki odcinek byłby jak najbardziej potrzebny i postaram się taki odcinek zrobić. Fortifor 5410, pytanie. Profesor Jiang zdaje się twierdzić, że wojna w Iranie nie jest Chiną na rękę. Oni chcą po prostu handlować. Proszę się odnieść. Pozdrawiam pana. Również pozdrawiam. Oczywiście zgadzam się tutaj, że wojna na Bliskim Wschodzie nie jest na rękę Chinom. Chiny potrzebują przepływów strategicznych, potrzebują swobody żeglugi, potrzebują swobody importu surowców energetycznych w oczywisty sposób, także są zainteresowani handlem z Iranem, posiadają 25-letnią umowę o partnerstwie strategicznym. To nie jest sojusz, ale to jest partnerstwo strategiczne chińsko-irańskie. Worginator.pl pyta, jak skutecznie rozmawiać z ludźmi, którzy bezkrytycznie ufają mediom głównego nurtu, aby skłonić ich do samodzielnego myślenia i analizy faktów. Reagują agresją. No, powiem tak, pewnych ludzi nie da się przekonać. Przede wszystkim spokój, zachowywanie spokoju i twarde fakty. Twarde fakty, konkrety, źródła. To jest... Róbmy swoje, po prostu każdy niech robi swoje, widać już, ja wiem, że ciężko jest czasami rozmawiać o sprawach politycznych, w pracy, z rodziną, no, to wiadomo, ale krótko mówiąc, jeżeli już są takie rozmowy, to pełen spokój, fakty, opinie, nie opinie, a fakty, źródła i róbmy swoje, kropla drąży skałę, nie siłą, a lecz ciągłym padaniem, widać te zmiany dzisiaj już w społeczeństwie, ja wiem, że często jest ta frustracja, że chcielibyśmy szybko tych zmian, ale tutaj trzeba się uzbroić w cierpliwość. Mój kanał ma 10 lat i to jest dopiero pewien etap. To jest pewien etap. Ja widzę, jaka nastąpiła ewolucja w naszym społeczeństwie, w poglądach od lutego 2022 roku, od tego absolutnie bezrefleksyjnego jakiegoś zachłyśnięcia się fałszywą proukraińskością. A potem następowało trzeźwienie, zobaczyliśmy, jak wygląda niewdzięczność ukraińska, a właściwie jak wygląda transakcyjne uprawianie polityki międzynarodowej, jak wygląda kwestia stosunku oligarchów ukraińskich, ludzi z establishmentu politycznego wobec decydentów państwa polskiego, nazywanie Polaków łochami, czyli frajerami i tak dalej, i tak dalej. No i to trzeźwienie następuje. To trzeźwienie. No pytanie, czy zdążymy, bo... Mieliśmy mnóstwo historyków na najwyższych stanowiskach w państwie i mamy po dziś dzień, bo przecież urzędujący prezydent Rzeczypospolitej i premier Rzeczypospolitej to są z wykształcenia historycy. Prezydent nawet posiada doktorat z historii. Zatem pytanie, czy czegokolwiek nauczyli się z tej historii, czy potrafili myśleć przyczynowo-skutkowo w kategoriach długiego trwania, w kategoriach procesów historycznych i geopolitycznych. No to jest fundament dzisiaj, bo ewidentnie widzimy powielanie takiej matrycy polityki zagranicznej, którą obserwowaliśmy w okresie II Rzeczpospolitej. Ślepa wiara w zagraniczne sojusze, tak zwane sojusze egzotyczne, jak to nazywał Stanisław Cat-Mackiewicz, czyli sojusze z państwami, których istnienie w żaden sposób nie jest uzależnione od istnienia państwa polskiego, od jej niepodległości, nienaruszalności terytorialnej i tak dalej. W związku z tym ja w taki właśnie sposób patrzę na traktat z Nancy z Francją z 25 i te dwa traktaty, które mają być podpisane teraz, pierwszy w maju z Wielką Brytanią i drugi z Niemcami 17 czerwca. No, przeanalizuję dla Państwa te umowy. Przeanalizuję, zobaczymy, jak to w szczegółach wygląda. Karol Baker pyta, czy nieprzywitanie Trumpa przez Xi na lotnisku może mieć jakieś znaczenie. Nie. Generalnie w protokole dyplomatycznym jest tak, że rzadko się zdarza, żeby głowa państwa witała na samym lotnisku. To się bardzo rzadko zdarza. Są osoby delegowane od tego i dopiero następuje spotkanie w miejscu właściwym. Dobrze, idziemy dalej. Teraz nieco tych świeższych, nowszych pytań. Zoe Adanowska pyta, jakie są szczegóły powodów, dla których ukraińskie drony wpłynęły na upadek rządu łotewskiego. Nie rozumiem, co w zasadzie jest przyczyną tego upadku. Znaczy, krótko mówiąc, przyczyną upadku jest bardzo silna krytyka medialna i krytyka opozycji rządu, który nie reaguje na naruszanie przestrzeni powietrznej tego państwa. Jest tutaj oczywiście, pani premier się żaliła, że wąskie interesy partyjne wzięły górę nad odpowiedzialnością, ale prawda jest taka, że ta krytyka opozycji, krytyka mediów była po prostu naprawdę zmasowana, bardzo, bardzo agresywna, że rząd nie panuje nad sytuacją, że naruszana jest przestrzeń powietrzna Łotwy, naruszana jest niepodległość tak naprawdę państwa łotewskiego, a nie ma żadnych stanowczych kroków ze strony tego rządu. To jest przyczyna tego upadku. No i oczywiście strach przed wojną. Strach przed wojną. Dziękuję użytkownikowi TJJ Tombo za wsparcie i czytam tutaj informacje od użytkownika. Panie Leszku, Ukraińcy z nami robią co chcą, bo na to pozwala polski rząd, a naród jest zindoktrynowany. Dziękuję jak zawsze za mądre słowa. Dziękuję za obecność, dziękuję za wsparcie, dziękuję za pański głos. No ja myślę, że tak, no, ta propaganda jest bardzo silna. Jest bardzo silna, nie ma co o tym mówić. Są oczywiście takie wyspy niezależnych mediów i tak dalej. Jeżeli ktoś z Państwa dzisiaj będzie miał jeszcze chęć, że tak powiem, poprzebywania w moim towarzystwie, to o 20.00 będę u redaktora Piotra Szlachtowicza w PSTV. Tam będziemy również komentować wizytę prezydenta Trumpa w Chinach. Będzie na pewno dynamiczne spotkanie, także zapraszam serdecznie o 20.00 na PSTV na YouTubie. Natomiast ja powiem szczerze, patrząc na całe kulisy tego, w jaki sposób decydenci państwa polskiego są rozgrywani, jestem no, momentami wręcz przerażony tym, co się dzieje. Jest zresztą ta nowa książka redaktora Zbigniewa Parafionowicza, Kłopoty z Zełenskim, już nawet te pierwsze wywiady, które promują książkę, chociażby u redaktora Rymanowskiego, no są miażdżące dla establishmentu III Rzeczpospolitej. Pokazywane jest, w jaki sposób no właśnie ta mentalność postsowiecka oligarchów ukraińskich po prostu no, powoduje, że decydenci państwa polskiego są rozgrywani jak dzieci w piaskownicy po prostu. Ja oczywiście zrecenzuję dla państwa tę książkę, Kłopoty z Zełenskim, tak jak zrecenzowałem książkę Polska na wojnie. Bardzo ciekawa publikacja pokazująca to właśnie, że Polacy byli traktowani, czy decydenci państwa polskiego byli traktowani jak tak zwane, za przeproszeniem, łochy, no, czyli frajerzy w tym zakresie. Kamil Jakubek pyta, czy Polska ma szansę stać się liderem regionu? Co musiałoby się wydarzyć, aby to nastąpiło? Pod jakie mocarstwo lub mocarstwa należałoby się podczepić, aby to osiągnąć? Ja myślę, że na bycie liderem regionu w znaczeniu geopolitycznym, militarnym, to w ogóle nie ma takiej perspektywy, dającej się przewidzieć. To są mity, to są mrzonki podsuwane, suflowane przez ludzi takich jak George Friedman. Natomiast niewątpliwie Polska ma szansę stać się krajem bardzo silnym gospodarczo. Nawet pokusiłbym się o to stwierdzenie mocarstwem gospodarczym w długiej perspektywie. W długiej perspektywie. Pyta pan, pod jakie, na pewno polityka, strategia wielowektorowa. Nie da się tego zrobić bez włączenia Polski w cały, powiedzielibyśmy, gospodarczy system eurazjatycki. Polska powinna złożyć akces do grupy BRICS Plus i do Szanghajskiej Organizacji Współpracy, a jednocześnie w żaden sposób nie zrywając relacji gospodarczych z Europą Zachodnią czy ze światem, nazwijmy to, euroatlantyckim, bo w oczywisty sposób Polska jest dzisiaj uzależniona technologicznie od firm amerykańskich. Cała administracja państwowa jest uzależniona, jeżeli chodzi o systemy Microsoftu. Przecież to jest oczywista sprawa. To nie jest tak, że da się uniezależnić od tak. Wiemy, że Francja dopiero w tym roku rozpoczęła przechodzenie na Linuxa, jeżeli chodzi o system operacyjny komputerów w administracji państwowej. Proszę zauważyć, ile dekad wykorzystywała systemy Microsoftu. Dlatego, tak jak mówię, strategia wielowektorowa i metoda, że tak powiem, krok za krokiem. Także włączanie się w projekt jednego pasa, jednej drogi. Projekt pasa i drogi, nazywany nowym jedwabnym szlakiem, powinien być absolutnie jednym z fundamentalnych elementów rozwoju gospodarczego państwa polskiego. Andrzej Strzemiński, czy uważa pan, że Trump zyskał na wizycie w Chinach? Pozdrawiam serdecznie. Również pozdrawiam panie Andrzeju. Uważam, że tak, że zyskał. Zupełnie obiektywnie, to znacie państwo moje krytyczne uwagi wobec prezydenta Trumpa. Wielokrotnie się krytycznie wypowiadałem na temat jego ultraproizraelskiego stanowiska i tego, że zaatakował 7 państw w czasie pierwszego roku swojej prezydentury i tak dalej, i tak dalej. Mówiłem o tych powiązaniach z lobby proizraelskim, ale tutaj trzeba naprawdę oddać dyplomacji amerykańskiej, że zrobiła kawał dobrej roboty dla swojego kraju. To znaczy uważam, że bardzo dobrze było to przygotowane. W ogóle ta paleta prezesów, big techów i wielkich korporacji finansowych no, robiła wrażenie. To oczywiste było, że to zostało potraktowane z najwyższą powagą, z dużym profesjonalizmem, czego brakowało ostatnio dyplomacji amerykańskiej, trzeba jasno powiedzieć. Uważam tak, że na pewno w krótkim terminie bardzo to pomogło notowaniom Donalda Trumpa. Jest i niewątpliwie ta kooperacja z Chinami może być bardzo korzystna dla Stanów Zjednoczonych. To może być klasyczny właśnie taki system win-win, zwycięstwa, wygrany. No, pytanie oczywiście, czy dowiezie, czy Donald Trump, jak to mówi młodzież obecnie, czy dowiezie ten temat, tej strategicznej stabilności na najbliższe 3 lata. Natomiast moim zdaniem, jeżeli dojdzie do tak samo dobrego spotkania w Waszyngtonie 23 września, no to tak, to może to oczywiście wpłynąć w sposób bardzo... 24 września ma się odbyć rewizyta Xi Jinpinga właśnie w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli ona będzie podobnie przygotowana jak ta wizyta prezydenta Trumpa w Pekinie, to myślę, że będzie to wpływ na wybory midterms, na te wybory połówkowe. Enigma, tajemnica. Pytanie, jak pan uważa, czy Donald Trump był klakierem w gąszczu przedstawicieli korporacyjnych? No ja bym nie użył takiego określenia, ale myślę, że zdecydowanie rodzi się nowa technokracja. Zdecydowanie to była istota rzeczy. Wiemy, że Donald Trump jest powiązany z amerykańskim głębokim państwem. Amerykańskie głębokie państwo dało pieniądze na kampanię Donalda Trumpa, liczne korporacje zbrojeniowe i tak dalej. No oczywiście, że każdy prezydent Stanów Zjednoczonych jest zakładnikiem interesów też wewnętrznych, tych wewnętrznych grup władzy, nazywanych umownie deep state, czyli głębokim państwem. Lukas Madi 33. Czy jest szansa rozwiązać ten antypolski nierząd przed wyborami w 2027 roku? Dziękuję i pozdrawiam pana serdecznie. Również serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za pytanie. Myślę, że będzie. Nie, myślę, że to jest mało. Na dziś w każdym razie jest to mało prawdopodobne. Pamiętajmy, że rząd ma też instrumenty do tego, aby przesunąć wybory parlamentarne w 2027 roku, na przykład jakimś stanem nadzwyczajnym. Co patrząc na napięcia w krajach bałtyckich, patrząc na zapowiedzi też Władimira Putina dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie, no może się to oczywiście wydarzyć. Łukasz K, tak? To na ile części ma być podzielony ten tort? Czy dołączą tylko Chiny, czy jeszcze ktoś? No nie, no tych części będzie zdecydowanie więcej, mocarstwa regionalne. Postarałem się to opisać w tej swojej nowej książce, Świat, geopolityka świata wielobiegunowego. Mówię, poświęciłem tam osobne miejsce i Indiom, i Chinom, i Rosji, i Stanom Zjednoczonym. Wspominałem i o grupie BRICS, i o mocarstwach regionalnych, takich jak Turcja. No zdecydowanie więcej, ale wojna hegemoniczna, czy konflikty hegemoniczne będą wykuwać te granice, te strefy wpływów. Mark Bruno, jeśli to, co mówi redaktor Parafianowicz, jest choćby w połowie prawdą, to czarne chmury nad Polską. Jak pan uważa? Ja myślę, że jeżeli 20% z tego, co mówi redaktor Parafianowicz, jest prawdą i tego, co opisuje w tych książkach Polska na wojnie i no, wiemy z wywiadów mniej więcej, jaki jest kierunek tej książki i co tam się znajduje, kłopoty z Zełenskim, ja tej książki jeszcze nie czytałem, to naprawdę... Wygląda to fatalnie, po prostu wygląda to fatalnie i nie ma się co dziwić, że w najnowszym raporcie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie ma ani słowa o działalności kontrwywiadu na kierunku ukraińskim. Znaczy, to jest coś niewyobrażalnego, szanowni państwo. Mamy gigantyczne problemy dzisiaj z Ukrainą i z ukraińską z częścią ukraińskiej diaspory, która no właśnie angażuje się w różnego rodzaju niebezpieczne działania wobec bezpieczeństwa państwa polskiego i nie ma ani słowa, nawet jednego akapitu na temat działalności kontrwywiadu na kierunku ukraińskim. No przecież to się w głowie nie mieści. Już nas blisko 2000 osób na żywo jest. Dziękuję państwu za wyśmienitą frekwencję. Dziękuję państwu. Od razu zapowiem, że kolejny wieczór geopolityczny planuję na niedzielę i chciałbym, żeby to był nieco dłuższe spotkanie z państwem, także więcej pytań będzie w kontekście Iranu, w kontekście tego, co się dzieje w Polsce i właśnie w kontekście relacji polsko-ukraińskich, także na pewno tutaj chciałbym takie dłuższe spotkanie i też na więcej pytań państwa odpowiedzieć. Dzisiaj około 2000 osób na żywo. Dziękuję państwu serdecznie. To jest podcast geopolityczny na żywo, a więc no, program krótszy niż wieczór geopolityczny. Program, który się zbliża do końca. Serdecznie państwa zapraszam na godzinę 20.00 na kanał redaktora Piotra Szlachtowicza PSTV 20.00. Dziś już państwu dziękuję. Życzę państwu dobrego, bezpiecznego wieczora i